chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze fragment z pierwszej księgi Samuela, z 30 rozdziału. Chociaż może dzisiaj z racji na tą sytuację w kraju, to trzeba byłoby psalm tam 91 przeczytać, tak? Tam co plaga się nie zbliży i moru za dnia i zarazy w południe się nie obawiam. Także jak ktoś szuka fragmentów Biblii, który by go tak wsparł i wiecie, tak? Tak zachęcił, to psalm 91, 121, w ogóle dużo w psalmach takich jest do tych zaraz, morów i tak dalej. I oczywiście tak, no my jako ludzie wierzący wiemy, że Bóg wszystko kontroluje. Tak, to nie oznacza z naszej strony głupoty. My jako ludzie wierzący nie ignorujemy zagrożenia, więc staramy się oczywiście postępować mądrze, rozsądnie i w ramach no też społecznej solidarności, tak? To nie chodzi o to, żebyśmy my jako wierzący teraz, prawda, wszędzie latali i krzyczeli, a wy głupi Polacy boicie się wirusa, a my nie, bo nas Pan tutaj chroni, bo wiemy, że Boża ochrona nie polega na tym, że jesteśmy uodpornieni na wszystkie choroby czy nieszczęścia, tak? Takie ludzkie. Więc to nie o to chodzi. Nasza pewność opiera się na tym, że my wiemy, że jeśli Bóg nie dopuszcza czegoś do naszego życia, albo dopuszcza coś do naszego życia, to jest dla naszego dobra, dla Jego chwały. Czyli wszystko, co nas spotyka, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg to dopuścił. Wiemy, że Bóg ma pełną kontrolę nad tym, że nas miłuje, że jesteśmy Jego dziećmi i cokolwiek się wydarzy, to jest Jego wola i to jest Jego prowadzenie. I na tym się opiera nasz pokój jako ludzi wierzących. A nie na tym, że Pan mnie chroni i nic złego mnie nie dotknie, żaden wirus mnie nie dziabnie, tak? Bo wiemy z Biblii, że były sytuacje, kiedy ludzie wierzący przechodzili przez różne cierpienia, tak? Więc fragmenty, które mówią o tym, że nic złego mnie nie spotka, nie mówią o tym, że nic nieprzyjemnego nas nie spotka. Może, ale wiemy, że i w tych nieprzyjemnych rzeczach to jest coś, co Bóg dopuścił, co Bóg kieruje, nad czym Bóg ma kontrolę. Więc z tego wynika nasz pokój i też wydaje mi się, że to jest taki czas, który jako ludzie wierzący możemy też wykorzystać, tak? Kiedy ludzie panikują, może niektórzy, co to będzie, a co to się stanie. No ten właśnie taki pokój ludzi wierzących, wypływający z tego, że ja wiem, że ja jestem w Bożym ręku, Jezus Chrystus za mnie umarł, On przebaczył moje grzechy i On po prostu, ja jestem Jego dzieckiem, tak? On przyjął mnie do swojej rodziny, więc On o mnie dba. I daje to, co jest dla mnie najlepsze. Może to być po prostu świadectwem. Więc bądźmy wyczuleni też jako ludzie wierzący na to, żeby być przykładem nie arogancji, nie lekceważenia ludzi czy innych obaw innych ludzi, ale po prostu takiego spokoju, który może stanowić no, zachętę, tak, dla innych ludzi.
Myślę, że to jest dobry czas też dla nas, no, jako kościoła, żeby się nie izolować.
Dokładnie.
Ale tym bardziej wyjść do ludzi i głosić Chrystusa w tych momentach, kiedy ludzie boją się, kiedy ludzie gdzieś tam zastanawiają się nad życiem, nad śmiercią, nad tym, że jest jakaś nadzieja, że właśnie dlatego naszą postawą mamy głosić Chrystusa.
Dokładnie, dokładnie właśnie o to mi chodzi. Dobrze, ale ponieważ jest środa, to chciałbym fragment przeczytać modlitewny też. Pierwsza Księga Samuela, 30 rozdział. I od pierwszego wiersza czytamy o takiej sytuacji. Pierwsza Samuela, 30 rozdział, od pierwszego wiersza. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem, wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Ahinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł tedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimelecha, przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Tutaj mamy przykład tego, iż no, nawet w życiu kogoś, kto ufa Panu, nie wszystko zawsze idzie gładko. Czytamy tutaj w 4 wierszu, że sytuacja była tak przykra dla tych ludzi, iż no, płakali tak, aż wreszcie im nie stało łez do płaczu. Czyli naprawdę, naprawdę byli zrozpaczeni. Oczywiście oni w tym momencie nie wiedzieli jeszcze, że uda im się te całe rodziny odzyskać. Byli przekonani, że te ich rodziny po prostu przepadły. Całe rodziny, dobytek, wszystko przepadł. I była wielka rozpacz, był wielki płacz, tak? Było wielkie narzekanie. I mamy tutaj tak jakby kontrast, tak? Między dwoma grupami. Z jednej strony Dawid, z drugiej strony ci jego wojownicy. Ci wojownicy w 6 wierszu czytamy, że no, kiedy już tak sobie porozpaczali, to stwierdzili, musimy się na kimś wyżyć i chcieli po prostu Dawida ukamienować za to, że on poprowadził ich tam do wojny. Można sobie ten kontekst wcześniej poczytać. Tak? Okazało się, że z tej wojny nic nie będzie, musieli wrócić. Tak czy inaczej szukali winnego wśród ludzi. No i oczywiście znaleźli takiego winnego. Natomiast Dawid prezentował postawę zupełnie inną. Czytamy w tym 6 wierszu pod koniec. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Ci ludzie, chociaż byli z Dawidem, nie wpadli na to, żeby powiedzieć: Dawidzie, co mamy robić? Tak? Ty jesteś blisko z Bogiem, ty znasz Boga, ty jesteś prowadzony, ty jesteś Bożym pomazańcem. Oni wiedzieli w tym czasie już, że Dawid jest Bożym pomazańcem, więc co mamy robić? Ich reakcją było: chodź tu, Dawidzie, my już z tobą pogadamy. Tak? Natomiast Dawid w ogóle nie patrzył na ludzi w tym momencie, jeśli chodzi o swoje decyzje, tylko czytamy, że pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. I to, co ta historia tutaj pokazuje, oczywiście tu mamy dużo ciekawych rzeczy, ale tak to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tej historii, to to, że zaufanie do Boga przekłada się na pewne konkretne działania. I w tym przypadku widzimy, że Dawida zaufanie to nie było takie, że on usiadł i powiedział: Boże, teraz Ty mnie chroń. Widzisz, chcą mnie ukamienować, niedobrze mi, źle się dzieje, po prostu teraz Ty mnie ratuj. Nie. On poszedł do Boga i pytał się, co ma robić. Prawdziwe zaufanie do Boga polega na tym, że idziemy do Boga, pytamy się, co mamy robić i pozytywnie reagujemy na to, co Bóg nam powie. Bo dalej czytamy w 9 wierszu, kiedy w 8 Bóg odpowiedział mu, że dogoni ich, to 9 wiersz zaczyna się: i ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy z nim byli, dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Czyli Dawid, kiedy dowiedział się, co ma robić, poszedł i wojownicy z nim. To jest często takie zdumiewające dla mnie w tych różnych sytuacjach, a w tej to szczególnie, że ludzie za Dawidem szli, tak? Tu go chcieli ukamienować, a za chwilę, kiedy powiedział, Bóg powiedział, że ich dogonimy, idziemy. To poszli za nim. Ale to pokazuje, jaka jest moc tego, kiedy ufamy Bogu. Z tym, że prawdziwe zaufanie polega zawsze na tym, że szukamy Bożego rozwiązania. Szukamy Bożej mądrości, szukamy Bożej odpowiedzi. Pytamy się Boga, czego Ty od nas oczekujesz w tej sytuacji. Kiedy mamy trudną sytuację, kiedy nie wiemy, co zdecydować, kiedy nie wiemy, co robić, idziemy do Boga. I tak jak przy innej okazji, żeśmy mówili, korzystamy z tych możliwości, które Bóg nam dał. Dawid w tym czasie skorzystał z tego, że mieli kapłana, że mieli ten efod. Użył tych możliwości, których miał, żeby się pytać Boga, co on ma zrobić. Albo żeby Bóg potwierdził mu pewien plan, który zaczął, no, uprowadzili, to idziemy za nimi, tak? Ale chcę, Boże, poznać Twoje zdanie. Chcę wiedzieć, co Ty na ten temat sądzisz. My oczywiście w dzisiejszych czasach nie mamy efodów. Pewnie można sobie uszyć, ale to raczej nie zadziała. Nie mamy kapłanów, którzy by musieli za nas Boga pytać, ale mamy oczywiście Boże Słowo. I mamy Ducha Świętego. I mamy innych ludzi, którzy mogą nam pomóc zrozumieć Boże Słowo. To, na czym nasza uwaga powinna się koncentrować, to Boże Słowo. Czyli jeżeli, mówiąc to tak prosto w podsumowaniu, jeżeli mówisz, że ufasz Bogu, to będziesz poznawał Boże Słowo. Będziesz czytał Boże Słowo. Będziesz chciał wiedzieć, co Bóg sądzi na taki czy inny temat. Jeszcze inaczej sprawę ujmując, jeżeli nie poznajesz Bożego Słowa, jeżeli nie jest twoim planem, twoją ambicją w życiu człowieka wierzącego, twoim zamiarem, żeby poznawać Boże Słowo, to raczej nie powinieneś mówić, że ty chcesz Bogu ufać. Bo ten, kto ufa Bogu, chce poznawać Bożą mądrość, chce poznawać Boże zdanie, chce wiedzieć, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi to czy tamto. Chcę wiedzieć, jakie Bóg wyznaje, jeśli można tak powiedzieć, zasady, jakie ustanawia zasady. Innymi słowy, jeżeli ty mówisz, że ufasz Bogu, to chcesz Go poznawać, używając tych wszystkich możliwości, jakie masz. Dawid ufał Bogu, nie patrzył na ludzi, więc zwrócił się do Boga. Jeżeli mówisz, że ufasz Bogu, w ogóle czy w jakiejś konkretnej sytuacji, zwracaj się do Boga. Patrz na Boże Słowo i korzystaj z tych pomocy, które też masz. Bo mamy ludzi, którzy mogą czasami pomóc nam zrozumieć Boże Słowo. Tak? My nie zawsze rozumiemy Boże Słowo, nie zawsze patrzymy na Boże Słowo tak, jak ktoś inny może spojrzeć. Ale czy to my, czy ktoś inny, to wszystko w naszym przypadku musi się koncentrować na Bożym Słowie. Więc to, co ta historia nam mówi, tutaj w kontekście modlitwy, bo Dawid zwracał się do Boga, prosił Boga o odpowiedź, to, że zaufanie do Boga będzie zawsze przejawiało się w praktyce poszukiwaniem Jego mądrości. Zaufanie do Boga nie polega na tym, że siedzisz sobie i czekasz, bo ty ufasz, że Bóg cię wyratuje. Tak, czasami jest tak, że nie możemy nic zrobić, no to wtedy siedzimy i czekamy, tak? Ale poza takimi sytuacjami, kiedy nie możesz po prostu już nic zrobić, tak jak Dawid w lwiej jamie, no co miał zrobić? No nic nie mógł zrobić, tak? Jak wpadł, tak wpadł między te lwy, po prostu stał i czekał. Ale jeżeli nie jesteś w takiej sytuacji, że nie możesz nic zrobić, to zaufanie będzie objawiało się tym, że będziesz poszukiwał Bożego rozwiązania. Będziesz poszukiwał Bożej mądrości. Będziesz poszukiwał Bożej odpowiedzi. Będziesz poznawał Boga i chciał się dowiedzieć, co Bóg sądzi na ten temat. Czyli co na ten temat mówi Boże Słowo. I to powinniśmy umieć zastosować to w naszym praktycznym życiu. Łatwo jest powiedzieć, o ja ufam Bogu. Okej, więc skoro ufasz, to zadaj kolejne pytanie. To co Bóg sądzi na ten temat? To jakie Bóg rozwiązania ci przedstawia? I tutaj, żeby się dowiedzieć, musimy już sięgnąć do Biblii, prawda? Bo rozważanie, a może tak, a może inaczej, może być ryzykowne. Ale Biblia jest zawsze solidnym fundamentem. Więc ufasz Bogu, czytaj Biblię. Zwracaj się do Boga. Poznawaj Jego plany, poznawaj Jego zamiary. Amen.